Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, Renata Reda. W Grach Politycznych rozmawiać dziś będziemy o sprawach nam najbliższych, tych regionalnych, lokalnych, z naszego podwórka, a nie ze świata wielkiej polityki, choć pewnie i tak się o nią otrzemy. Gośćmi Polskiego Radia Białystok są przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości w podlaskim sejmiku Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego w latach 2008-2024. Witam pana.
Witam pani redaktor. 2018-2024.
A powiedziałam jak?
2008.
Ojejku, ale pana postarzałam, czy też urosł pan w moich oczach. Tak, jego doświadczenie zawodowe jako samorządowca. No ale nigdy nie wiadomo, ile jeszcze lat jako samorządowca przed panem marszałkiem jest. I naszym gościem jest także przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej w sejmiku Karol Pilecki w latach 2013-2014. Nie pomyliłam się?
Nie, prawdopodobnie.
Członek zarządu województwa podlaskiego. A od listopada 2018 do lutego 2019 przewodniczący Sejmiku Podlaskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Gry polityczne.
Zacznijmy od tematu, który ostatnio wywołał sporą burzę. Chodzi o plany połączenia Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku, Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy, Białostockiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku. Konsolidacja miałaby poprawić sytuację placówek zadłużonych, bo w grę wchodziłoby też ich oddłużenie. Takie są plany rządu, tak wstępnie zakłada projekt ustawy resortu zdrowia, która już po raz drugi trafiła też do konsultacji. Na początek Karol Pilecki, czy to jest dobry pomysł? Czy już zostaliście z nim zapoznani, czy to na razie taka niespodzianka ze strony
zarządu województwa? Pani redaktor, ja myślę, że przede wszystkim należy podkreślić...
Pan odpowiadał swojego czasu za służbę zdrowia, więc jak najbardziej jest pan w tym temacie.
Tak, tak. Myślę, że jestem zorientowany w tym temacie, ale należy podkreślić, że jest to, tak jak sama pani określiła, pomysł.
Jest to, jeden z wielu.
Tak, jeden z wielu. Jedno z wielu rozwiązań, które ma dać odpowiedź na funkcjonowanie podlaskich placówek ochrony zdrowia, które nie ma co ukrywać, borykają się z dużym zadłużeniem.
Nie wszystkie. Białostockie Centrum Onkologii dobrze prosperuje, stacja pogotowia białostocka tak, też tak, bardzo
to wynika
dobrze.
To wynika z tego, że system też inaczej traktuje akurat te placówki. No, Białostockie Centrum Onkologii to nasz szpital, którego właścicielem jest samorząd województwa podlaskiego. Niemniej jednak jest to swego rodzaju monopolista na rynku usług w zakresie onkologii. I jest zupełnie inaczej finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Podobnie rzecz ma się z pogotowiami ratunkowymi, które też finansowo dobrze sobie radzą. No, mamy problemy przede wszystkim największe ze Szpitalem Wojewódzkim w Białymstoku, jeżeli chodzi o finanse, bo nie, jeżeli chodzi oczywiście o zakres świadczonych usług, chociaż na przykład Szpitalny Oddział Ratunkowy, czyli tak zwany SOR, też pozostawia wiele do życzenia. I ta wywołana przez panią marszałek Burnos dyskusja pomysłem między innymi konsolidacji w mojej ocenie jest konieczna w kontekście takim, że musimy zmienić zasady funkcjonowania tych szpitali.
Konieczna dyskusja, a nie konsolidacja?
Tak jest, dokładnie, ale samo hasło konsolidacja, o którym wspomniała pani marszałek, wywołało już dużą dyskusję i wszystkie oczy są zwrócone na tematykę
dlatego,
tych szpitali.
Dlatego, że Szpital Wojewódzki w Białymstoku ma 200 milionów złotych zadłużeń. Same zobowiązania wymagalne to 80 milionów. I jeżeli BCO i Wojewódzka Stacja, takie małe placówki, miałyby pociągnąć w górę takie duże placówki jak Szpital Wojewódzki i Szpital Psychiatryczny Choroszczy, to się tak nie da. Będzie
znaczy,
raczej
tak, jeszcze szpital
na logikę, tak, na logikę raczej te duże zadłużone pociągną w dół te małe, dobrze prosperujące.
Tak, tylko musimy pamiętać o jednym. My nie mówimy tutaj o likwidacji jakichkolwiek usług. Dzisiaj mamy kilka placówek ochrony zdrowia, które na swój sposób są oddzielnie partnerem dla Narodowego Funduszu Zdrowia. I mamy taki przykład, gdzie na przykład szpital w Choroszczy i szpital wojewódzki w Białymstoku w pewnym sensie konkurują ze sobą, ale mają jednego właściciela. Myślę, że te klocki można byłoby jednak inaczej poukładać.
A to jak konkurują Szpital Psychiatryczny i Szpital Wojewódzki? Chodzi panu na przykład o oddział rehabilitacji neurologicznej?
Nie, chodzi mi o na przykład dyżurowanie, jeżeli chodzi o szpitalne oddziały ratunkowe. Kwestia kalendarza, który obowiązuje w województwie podlaskim, w Białymstoku przede wszystkim, bo to dotyczy Białegostoku tak naprawdę, jest dla nas problematyczna. Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku, pan Cezary Nowosielski, wielokrotnie sygnalizuje problem związany z dyżurami tej placówki co drugi dzień. Lekarze i personel tego szpitala chcieliby to zmienić i chcieliby przejść do codziennych dyżurów. Szpital w Choroszczy bardzo często dyżuruje, wspomagając inne placówki ochrony zdrowia, a nie Szpital Wojewódzki. I to jest problem, o którym chcemy sobie porozmawiać.
Szpital w Choroszczy w jaki sposób
Panie redaktor, ja może trochę tutaj włączę się w tą dyskusję z bardzo jednym przekazem. No, zdaje mi się, że pan radny się pomylił, bo konkurujemy, jeśli chodzi o SOR-y, z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym,
a w grę chodzi jeszcze szpital MSWiA, także... i tu jest taki pomysł, żeby ono też przejęło dyżury, i wtedy by ten ciężar...
Z Uniwersyteckim Szpitalem konkurujemy, jeśli chodzi o SOR-y, i to jest fakt, i ten problem zawsze był. Od tego roku widzimy pewną zapaść w służbie zdrowia. Przykładem tego była sławna tabelka, która była przedstawiona radnym, gdzie rok temu o tej porze tych nadwykonań mieliśmy na 30 milionów na wszystkich szpitalach, a w tym roku to jest 130 milionów na minusie. Także widać, co się tutaj dzieje. Sytuacja jest bardzo zła. Ona jest oczywiście powiązana z sytuacją ogólnokrajową i z podejściem ogólnie koalicji 13 grudnia do służby zdrowia. Mówię podejściem bardzo negatywnym.
Przechodzimy tutaj już do tej wielkiej polityki.
Niestety w przypadku służby zdrowia od niej nie uciekniemy, z tego powodu, że widać choćby na samych nadwykonaniach, że tutaj no, po prostu NFZ nie ma pieniędzy i przy największym deficycie w historii naszego kraju, deficycie budżetowym państwa, 260 miliardów, prosiłoby się, że tych pieniędzy było więcej, a ich wcale więcej nie ma.
Ja nie wiem, przepraszam, że przerwę, bo nie wiem, na ile to jest dobry argument, dlatego że Szpital Wojewódzki od 3 lat zaciąga kredyty, żeby mieć na wynagrodzenia pracownicze.
Temu,
a pan mówi, że dopiero teraz jest taki problem z nadwykonaniami, a jest
problem,
co roku.
Ten problem zawsze był, ale nie na taką skalę. I teraz najważniejszą rzeczą jest to, że za te nadwykonania NFZ nie płaci i robią się potężne zadłużenia. Wracając do konsolidacji, proszę zwrócić uwagę, przed chwilą pan radny powiedział, w województwie podlaskim myślimy o konsolidacji. Pani redaktor mówi o placówkach tylko i wyłącznie w Białymstoku. Pani marszałek Burnus mówiła o placówkach w całym województwie. My do końca nie wiemy, o jakie placówki i o jaki zakres konsolidacji chodzi.
Robi to się zależy potężna burza. W jakie media chodzi, jaka informacja w jakich mediach się pojawiała, dlatego że u nas na antenie pani wicemarszałek Wiesława Burnus powiedziała, że wyraźnie chodzi o BCO, Szpital Wojewódzki w Białymstoku, Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, nie w Łomży,
marszałek Piorunek wydawał oświadczenie, że nie dotyczy to Łomży. Wcześniejszej wypowiedzi pani marszałek Burnos była mowa o szpitalach, nawet i o pogotowiu, choćby w Łomży ratunkowym.
I jeszcze dokładnie dopytamy. Jutro będzie w rozmowie dnia,
tak, pani
wicemarszałek.
Widać pewien chaos, pewną niekonsekwencję w tej całej sytuacji. Zaczynają dzwonić i pisać ludzie. Ja w życiu tyle maili nie dostałem i tyle telefonów. Czy konsolidacja równa się zwolnienia w naszych placówkach zdrowia? Czy będzie trzeba dokładać do tej konsolidacji?
Konsolidacja to restrukturyzacja. Restrukturyzacja to
właśnie.
Zwolnienia.
I ludzie boją się, przed świętami dostają taką informację, że de facto mogą stracić swoje miejsca pracy. Jak skończyła się konsolidacja na Pomorzu w 2017 roku? Może pani redaktor sobie znaleźć w internecie.
Ja sobie już znalazłam i dokładnie się zapoznałam i wiem, jakie jeszcze są dotacje z budżetu sejmiku.
Do tych środków, co spowodowało, że koszt tej konsolidacji był praktycznie dwukrotnie wyższy niż zakładano. To jest bardzo istotne. Tym bardziej, jakim mamy przekaz dla społeczeństwa? Konsolidujemy jakie szpitale? Pogotowie ratunkowe, Białostockie Centrum Onkologii, szpital w Choroszczy, który zakładam w ostatnim roku odrobił za czasów wcześniejszego zarządu 10 milionów złotych i do tego jeszcze wojewódzki szpital w Białymstoku. Od sasa do lasa. Tak nie będzie tutaj, bym powiedział, tu nie ma
Wspomniał
żadnego
pan
pomysłu.
O konsolidacji na Pomorzu, tylko że tam była troszeczkę na innych zasadach niż miałaby obowiązywać teraz, bo
tak,
tutaj w grę wchodziłoby też takie specjalne odłużanie
Pani
tych
redaktor,
zadłużonych
tylko
placówek,
wtedy
kto przewiduje
na
projekt.
Pomorzu i w kraju rządziła Platforma Obywatelska, a Pomorze było oczkiem w głowie premiera Donalda Tuska, który wiedział, gdzie ma kierować te pieniądze.
Nie, no, a nasz zarząd... W 17 roku.
Zaraz. Pomorzu było w 17 roku
konsolidacja
zrobiona.
Jeszcze za wcześniejszego rządu. Dlatego dlatego tutaj ja myślę, że z tym problemem przebicia się do rządu, do pani minister obecnego zarządu województwa podlaskiego, no może stworzyć poważne problemy. I tym bardziej jeszcze jedną rzecz. Może doprowadzić nie tylko do większego zadłużenia niż te, które jest teraz, a jeszcze do może być wiele zwolnień. Ludzie martwią się o miejsca pracy, bo już widać, że zaczyna ta kwestia bardzo mocno doskwierać i to i w Suwałkach, i w Łomży. I boję się, że to zostało wrzucone w taki sposób trochę nieprzemyślany. Bo ja uważam, że powinniśmy przysiąść, czy zarząd we własnym zakresie, czy też wspólnie z sejmikiem i przedyskutować tego typu decyzje z bardzo prostej przyczyny. Mamy naprawdę wielu dobrych specjalistów i to mówię po każdej ze stron, jeśli chodzi o sejmik województwa podlaskiego. Z jednej strony przecież pan Bogusław Dębski, Waldemar Kwaterski, to są osoby, Karol Pierylecki, no to są osoby, które pracowały na służbie zdrowia. Dlatego dziwi mnie, że tak niekontrolowany sposób te informacje wyciekają. Totalnie jest to chaotyczne. Powoduje bardzo duży sprzeciw społeczny. Ludzie teraz nie dosyć, że walczą z większymi cenami i z drożyzną, to jeszcze będą się zastanawiali, czy po nowym roku będą mieli pracę w tych jednostkach. To jest niepotrzebne, uważam.
Znaczy tutaj nigdzie nie pojawiła się informacja, że to natychmiast będzie zrobione. Tylko, że jest taki plan. Ale nie, że z dnia na dzień,
redaktor,
nie, że od nowego
nie
roku
wiemy.
Ta,
właśnie
to
problem jest taki,
nastąpi.
Że my nie wiemy, kiedy to zostanie zrobione. I z tym jest największy problem. I to wprowadza
proszę bardzo, Karol Pilecki.
Chętnie się odniosę do tej dyskusji. Przede wszystkim do kwestii ostrych dyżurów. Nie, zupełnie się nie pomyliłem i miałem na myśli, jak sobie państwo przeanalizujecie dokładnie ten harmonogram różnych dyżurów, to bardzo często zobaczycie, że tak naprawdę w momencie, kiedy ten ostry, tak zwany ostry dyżur ma Uniwersytecki Szpital Kliniczny, to wspiera go właśnie szpital w Choroszczy w przyjmowaniu pacjentów na oddziały, którymi dysponuje szpital w Choroszczy.
A w tym sensie,
w tym sensie. I to jest problematyczne, bo tak nie powinno być. Tak. I niestety nikt z samorządu województwa wpływu na ten harmonogram przyjęć na szpitalnych oddziałach ratunkowych nie ma. Jeżeli
Karolu, ma na to wpływ nikt inny jak wojewoda podlaski. Nie ma narzędzia w tej sytuacji,
no, tak, tylko, no tak, ale to pana nie usprawiedliwia, bo przez 5 lat rządziliście w województwie, przez 8 lat rządziliście w Polsce i wojewoda z państwa opcji nic z tym nie zrobił. Tak naprawdę.
Ale nie było takiego zadłużenia tych placówek.
Ale
to jest
nie,
historyczne zadłużenie.
Ale historyczne zadłużenie.
Wysokość długu i zobowiązań wymagalnych jest rekordowa.
No tak, rekordowa.
Sytuacji nie mieliśmy nigdy
nie,
w historii szanowni państwo, samorządu województwa.
Ale jeżeli szpital kliniczny naprawdę nie miał gdzie kłaść pacjentów, no to musiał go któryś szpital wesprzeć.
Ale pani redaktor, ale o czym my mówimy? Ale o czym my mówimy? Szpital wojewódzki zabezpiecza w 20% przyjęcia w całym województwie na szpitalny oddział ratunkowy. To nie jest aż tak duża placówka, ani nie jest tak opłacana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, żeby aż na tym poziomie zabezpieczać szpitalny oddział ratunkowy. I tutaj te klocki musimy po prostu przemodelować. Tak jak powiedziałem, pani Burnos powiedziała o pomyśle konsolidacji, niemniej jednak jest to faza pomysłu. Ona wywołała duże wzburzenie i tak naprawdę, czy opatrznie, czy nie, słusznie doprowadziła do dyskusji na temat w placówkach ochrony zdrowia w województwie podlaskim. Tutaj kolega radny Kosicki mówi o tym fatalnym zadłużeniu. No niemniej jednak, szanowni państwo, to zadłużenie i te zobowiązania wymagalne nie powstały w ciągu naszego pół roku rządzenia tutaj w samorządzie województwa podlaskiego.
7 miesięcy.
Rządzimy tylko 7 miesięcy. Nie, panie Kosicki, tak naprawdę
grudnia,
wy doprowadziliście do
taki
tego.
Formalny,
wy do tego doprowadziliście do tego.
Koalicja 13 grudnia ucięła kwoty na nadwykonania. Spowodowała, że
podobają mi się buty.
Poza tym kwestia nadwykonań nie jest jeszcze do końca wyjaśniona. Nie postawiona jest kropka na i, że nie będzie pieniędzy.
Nie, szanowni państwo, pani redaktor,
na dzień dzisiejszy nie widzimy w budżecie wzrostu pieniędzy.
NFZ wypłaci nadwykonania szpitalom w związku z tym, że wykonały więcej procedur niż zakładem budżetu.
NFZ nie ma swojego planu na następny rok. To co może wiedzieć, co będzie wypłacać?
Ale skupmy się na przyszłości naszych podlaskich szpitali,
bo to jest problem, że kolega myśli tutaj krótkowzrocznie. NFZ, ale nie przerywajmy sobie, Karol, bo to będzie bez sensu.
Dobrze by było,
panie
żeby
marszałku, to właśnie, bardzo,
przepraszam,
Pilecki.
Karol Pilecki zajął się panie służbą zdrowia, bo ja głosem.
Dziękuję bardzo, proszę bardzo, panie marszałku. Głos ma Karol Pilecki.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, kolega Artur Kosicki mówi tutaj o krótkowzrocznym rozwiązaniu, takim, żeby NFZ wypłacił za nadwykonania i łatamy wszystkie dziury. Uff, udało się. Wypłaty poszły do 10, a 11 pusto w kasie. Nie, nie o to nam chodzi. Owszem, brak wypłaty wynagrodzeń zdarzył się teraz, niemniej jednak to pokazuje, jak bardzo dziurawy worek jest w szpitalu wojewódzkim. I zarząd województwa powołał mnie na przewodniczącego Rady Społecznej. Próbuję tam zebrać naprawdę zespół składający się z specjalistów, którzy będą zasiadali w tej Radzie Społecznej, bo też chcemy dokonać zmian i poważnie zająć się analizą sytuacji tej placówki i bez obaw, podkreślam, odważnie przedstawić wnioski wynikające z tego, które mam nadzieję doprowadzą do tych zmian. Te wnioski już teraz gdzieś się jakieś pojawiają, między innymi szpitalny oddział ratunkowy, bo ja nie jestem w stanie znaleźć pacjenta, który byłby zadowolony z przyjęcia na szpitalnym oddziale ratunkowym. Myślę, że państwo też nie. To trzeba po prostu
łatwiej
zmienić.
Jest zauważyć, że coś nie działa, niż powiedzieć, jak to naprawić.
Dokładnie
to,
tak.
Co zrobić, sprawy, żeby było lepiej?
Panie redaktor, no przede wszystkim wszystkie placówki muszą w mojej ocenie jednak codziennie przyjmować pacjentów.
No i to, tak robią.
To w pierwszej kolejności. Tak powinny robić. Czy tak robią, to nie wiem, niech się NFZ może bardziej wypowie w tej kwestii, ale ten temat też będzie przedmiotem, myślę, w najbliższym czasie dużej społecznej dyskusji w Białymstoku, w województwie podlaskim. No i kwestia teraz tutaj funkcjonowania samej śniadecji. Nie ma tutaj, podkreślam, zagrożeń, tak jak tutaj kolega chciałby z PiS-u siać panikę. Nie ma zagrożeń żadnych zwolnień. Nie ma takiego zagrożenia. Na chwilę obecną nie ma żadnych decyzji o łączeniu placówek ochrony zdrowia. To jest pewne. Jeżeli wiele osób mówi o konsolidacji, to możemy na chwilę obecną najpewniej mówić o konsolidacji zobowiązań, tak żeby warunki finansowe spłaty tych zobowiązań były dużo lepsze niż obecnie te szpitale zadłużone mają, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Podlaskiego. I jakby na tym bym się skupił. Kwestia projektu ustawy, o którym pani mówi, to jest projekt ustawy dotyczący tego, że w przypadku konsolidacji placówek
głównie
ochrony zdrowia
szpitali powiatowych,
tak,
to dotyczyło,
będą umarzane. Będą
zarząd
umarzane
liczy
zobowiązania.
Też, że będzie mógł na tym skorzystać.
Tak, będą umarzane zobowiązania w wysokości, czy spłacane zobowiązania przez Skarb Państwa w wysokości 10% tych zobowiązań rocznie. Niemniej jednak no, nie ma tutaj na chwilę obecną o co kopii kruszyć, ponieważ po naszej stronie samorządu województwa, po stronie marszałka Łukasza Prokuryma i zarządu nie ma decyzji na chwilę obecną o żadnej konsolidacji. Rozpoczęliśmy dyskusję na temat funkcjonowania placówek ochrony zdrowia w województwie podlaskim. Cieszymy się, że to się odbiło tak szerokim echem. Jeżeli są takie głosy, że ktoś się obawia o swoją pracę, to ja myślę, że tutaj radny Kosicki na takie maile mógłby odpisać, że też poczuwa się do winy, bo przez 5 lat dowodził tamtym zarządem województwa i
ale
przez ostatnie 5 lat ta sytuacja tych placówek ochrony zdrowia się nie polepszyła wcale, więc...
Panie redaktor, to ten zarząd, na którego ja czele stałem, zaczął spłacać zobowiązania szpitali. W związku z tym no, trudno tutaj zarzucać tego taką, a nie inną kwestię. Ja powiem w taki sposób, jak już Platforma Obywatelska, koalicja 13 grudnia zaczyna na jakiś temat rozmawiać, to ja się tego obawiam, bo jak była rozpoczęta dyskusja o porodówkach, to się okazuje, że z 12 zostanie 3 albo 4 w województwie podlaskim. Tak wygląda dyskusja Platformy Obywatelskiej i
ale
całej koalicji 13
grudnia. Już nie ma tego pomysłu z likwidacją.
Upadł, bo było duże wzburzenie społeczne. Dlatego boję się właśnie tej dyskusji o konsolidacji szpitali, bo się okaże, że wszystko to, co tutaj zostało powiedziane w postaci zwolnień, w postaci restrukturyzacji szpitala, zamykania niektórych oddziałów, po prostu wejdzie w życie. I to w mojej ocenie zostało kontrolowane przez obecny zarząd, wrzucone i to na barki tak niedoświadczonej osoby, jakim jest pani marszałek Wiesławy Burnus akurat w tej materii, bo taka sprawa, tak poważna sprawa, powinna być bezpośrednio nadzorowana i prowadzona przez głównego marszałka. Służba zdrowia jest priorytetem i tutaj powinna być sytuacja taka, że to pan Łukasz Prokorem powinien dyskutować dyskutować o tym i nie dyskutować w województwie podlaskim z prezydentem, tylko dyskutować z wojewodą i z obecną panią minister zdrowia, bo to
i tak
tylko
też
wspólnie.
Robi.
No ja nie widziałam, żeby miała jakiekolwiek spotkanie.
Znaczy tak, jak rozmawiałam z marszałkiem Łukaszem Prokorymem, to mówił, że
pani redaktor, proszę mi podać chociaż jeden przykład takiego spotkania, gdzie pan marszałek Łukasz Prokorym albo ktokolwiek z zarządu spotkał się z obecną panią minister zdrowia. Face to face, w cztery oczy, gdzie można porozmawiać o kwestiach, bym powiedział, dotyczących ochrony zdrowia, a nie na forum, gdzie jest 30, 40 albo nawet więcej osób z samorządów. Takiego spotkania, mogę się z panią i teraz z Karolem założyć, nie było. Ten
ja
zarząd nie ma...
Załóżmy się.
Dobrze.
O 1000 złotych.
Ten zarząd, zostawmy, lepiej płaćmy na cele charytatywne.
Na cele charytatywne, dokładnie.
Jest sytuacja taka, że potrzebne jest takie spotkanie, bo bez pomocy rządów tego problemu się nie rozwiąże. I widać, że tutaj nie ma przełożenia obecny zarząd. On nie ma przełożenia w ogóle w Urzędzie Miasta w Białymstoku, a co mówić jeszcze, że tak powiem, no, w Ministerstwie Zdrowia. I to jest bardzo przykre. Dlatego nie bez powodu i nie ze złośliwości powiedziałem, że wolałbym, żeby w zarządzie za ochronę zdrowia odpowiadał choćby Karol Pilecki, bo wie, co się z czym gryzie i przynajmniej by do tego w taki, a nie inny chaotyczny sposób nie poczy
jest
tego
w Radzie Społecznej Szpitala, więc swoje 5 groszy
no dołoży. Rozumiem, tylko Rada Społeczna ma niewiele możliwości prawnych, żeby to zrobić, tak? No w Komisji Zdrowia jest większość radnych, a ona też nie ma do końca takich, a nie innych możliwości. Po prostu Karol Pilecki nie może wsiąść w samochód, no chociaż jako radny może pojechać do pani minister swojej, tak? I przedstawić tą sytuację, tak żeby tą sytuację w pewnej sensie zacząć naprawiać. Dlatego mówię, niezmiernie trudną sytuacją jest dla obecnego zarządu brak możliwości w ogóle dostania się. Co mówiąc pewnie o pani minister, to już nie mówię o wiceministrach, a pewnie o dyrektorach departamentów. Także no, pytaliśmy ostatnio panią marszałek Burnos, czy pani się umawia na spotkanie w Ministerstwie Zdrowia. No tak, ile czasu? No 6-5 miesięcy. No to tak to ma wyglądać?
No ale to jest nieprawda, protestuję.
No ale jak nieprawda, jak mamy to zaprotokołowane w komisji?
Panie redaktor, szanowni państwo, to jest nieprawda, bo tak, po pierwsze, to mamy doskonałe przełożenia na szczeblu krajowym, wynikające chociażby z wielu spotkań w Ministerstwie Infrastruktury. Jeżeli chodzi o Ministerstwo... Nie, mówię tutaj o drogach, a jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, to 7 grudnia widzieliśmy się w Gliwicach z panią minister zdrowia, ja i pan marszałek. Tak, w cztery oczy. Rozmawialiśmy na temat właśnie projektów, między innymi tych kartoników, które pan wręczał przed kampanią wyborczą
te
rok temu.
Kartoniki miały, Karol, pokrycie.
A które nie
były
miały
zapisane w budżecie i Platforma Obywatelska, tak jak z akademikami, tak jak
próbujemy
z pieniędzmi
ratować sytuację
wyższe, gdzie było ponad kilkanaście.
Nie, ale próbujemy ratować sytuację, którą się chwaliliście.
Że tak powiem, na akademiki, na rozbudowę uczelni zostało wyrzucone. Tak samo były pieniądze w budżecie państwa na te właśnie inwestycje z funduszu medycznego. Platforma to, mówiąc kolokwialnie, zaorała. I teraz szuka.
Ale to jest nieprawda.
Jest to prawda.
Kolejny temat. Kolejny temat. Zobaczymy, przekonamy się.
A jeszcze, przepraszam, jeszcze warto też nadmienić, że akurat ochrona zdrowia w zarządzie województwa jest w rękach pani Wiesławy Burnos i muszę powiedzieć, że ona całkiem dobrze sobie radzi, ponieważ właśnie dokonuje takich czynności, których brakuje wielu osobom zarządzającym, które myślą, że wiedzą najlepiej. W przeciwieństwie do takich osób, pani Wiesława Burnos konsultuje wiele kwestii też z fachowcami z całej Polski, dotyczącymi między innymi tutaj ochrony zdrowia, a wysprzątać tą stajnię Augiasza, do której doprowadziliście w ochronie zdrowia przez
konsultuję z wieloma osobami w Polsce, tylko oby to byli fachowcy.
Pani redaktor, pani Burnos była w tamtym zarządzie. Jakoś nie widziałem, żeby się uzewnętrzniała w kwestii ochrony zdrowia. Było to pod Markiem Malinowskim, który też zdradził i przeszedł do państwa. Także tutaj miejcie pretensje.
A ja proponuję teraz przejść do kolejnego tematu.
Dokończyć, a to jest bardzo ważne. To są słowa pani marszałek Burnos. Wie pani redaktor, jakie na sejmiku? Poczekajcie, ja muszę się w to wgryźć. Jak się wgryzę, to rozwiążemy problem. Czyli to dowodzi na to, że osoba, która, bym powiedział, zajmuje się służbą zdrowia, nie do końca nawet wie, czym się zajmuje. I to mi niezmiernie szkoda jej jako człowieka, z tego powodu, że to są trudne sprawy. I być może trzeba zmienić ten zakres kompetencji. Pan marszałek Prokorym powinien to wziąć pod swoje skrzydła, bo widać, że z tym problem tylko i wyłącznie
narasta. A być może pana ocena nie do końca jest sprawiedliwa, jeżeli
to
chodzi o kompetencje pani wicemarszałek.
To jest ocena subiektywna związana ze zmianą zarządu. Ja widzę, że tutaj jeszcze radny Kosicki nie może przeboleć tej utraty.
Może przeboleć, bo ma więcej.
Ja jestem ciekawa, czy panowie będziecie też tak się spierać w kolejnym temacie. PKS Nowa. cały czas wraca sprawa odłączenia suwalskiego PKS od tego głównego przedsiębiorstwa. Teraz pod petycją w tej sprawie podpisało się blisko 3,5 tysiąca osób. Dokument trafił już do Urzędu Marszałkowskiego i radni mają 90 dni na odpowiedź. I co radni powiedzą? Karol Pilecki, Koalicja Obywatelska.
Pani redaktor, ja mogę powiedzieć pani osobiście, jakie mam zdanie na ten temat.
Kolegów nie będzie pan się wypowiadał.
Tak. Znaczy, ja osobiście jestem przeciwnikiem odłączania tego oddziału. Mamy jedną dużą spółkę, która funkcjonuje w skali województwa. Tak naprawdę w takim układzie korporacyjnym w spółce. No mamy oddział w Suwałkach, który funkcjonuje jako oddział, też tak naprawdę ma dużą autonomię. Odłączenie, no nie widzę tutaj jakichś zalet, które miałyby sprzyjać temu odłączeniu. W mojej ocenie spółka PKS ma zupełnie inne problemy, nad którymi zarząd województwa się pochyla. Teraz będziemy inwestowali w nowe autobusy, w tym elektryczne, bo ten tabor, którego średni wiek wynosi 18 lat, to jest problem tak naprawdę spółki PKS Nowa. No i jeszcze szereg potrzebnych inwestycji, w tym w Suwałkach, jak modernizacja na przykład stacji paliw w Suwałkach, co jest też w mojej ocenie niezbędne, bo tamten oddział ma, tamta część spółki, może tak precyzyjnie się wyrażając, ma duży potencjał, który można jeszcze wykorzystać.
Ja tutaj będę konsekwentny w swoim...
Artur Kosicki z Prawa i Sprawiedliwości.
Panie redaktor, szanowni państwo, ja tutaj będę konsekwentny. Myśmy w budżecie na 2024 rok zapisali środki na to, żeby taką analizę przeprowadzić. Uważam, że byłoby uczciwe w stosunku do mieszkańców, ale i też do pracowników oddziału PKS Suwałki, bo to od nich ta inicjatywa wyszła, żeby przynajmniej przeprowadzić stosowną analizę, żeby można było tą dyskusję zakończyć, czy jest, czy nie jest. Ja uważam, że niepotrzebne było połączenie tych wszystkich oddziałów w jedną spółkę. Widać później, że było przecież... W 2016 była potężna wyprzedaż majątku PKS-u wtedy. Przecież to jest prawie 36 milionów złotych. Te pieniądze nie poszły na nowy tabor. One zostały po prostu przeżarte obecnie przez spółkę i dlatego mamy taką sytuację, jak mieliśmy.
Dobrze, robimy analizę i co z niej wynika?
Ta analiza, czyli profesjonalna analiza, która by nam odpowiedziała na to, czy zasadne jest wyłączenie tego oddziału, czy niezasadne.
Jeżeli myśli pan, że powiedziałaby, że zasadne jest?
Panie redaktor, ja nie chcę mówić, czy zasadne, czy niezasadne. Ja, tak jak Karol Pilecki, mogę mieć własne zdanie. Ja bym sprzeciwił się połączeniu akurat tych oddziałów, bo one są przeróżne, one są porozkładane w
różnych miejscach.
A teraz
czy opowie się pan za wyłączeniem suwalskiego PKS-u z PKS-u Nowa?
Ale ja bym chciał najpierw zobaczyć taką analizę, bo żeby być odpowiedzialnym w polityce, należy bazować na analizach przygotowanych przez ekspertów. I wtedy dopiero powinniśmy usiąść do dyskusji.
Obecny prezes PKS-u Nowa stanowczo mówi nie na dzielenie przedsiębiorstwa.
Ale pani redaktor ma prawo do tego mówić.
Ale poprzedni
dobrze by było.
Prezes też tak mówił.
Okej, i właśnie o tym mówię, że mają prawo tak mówić. Tylko trzeba by było oprzeć się na odpowiednich analizach wykonanych przez ekspertów.
Kolejny temat wzbudzający też sporo emocji to Ksylopolis, Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Czy Ksylopolis powstanie?
No to jest pytanie, pani redaktor, raczej do Zarządu Województwa Podlaskiego, nie do mnie. Ja zrobiłem wszystko, żeby zabezpieczyć środki, żeby przygotować na tyle, ile było możliwe tą inwestycję.
I podobno za mało pan zabezpieczył.
No, 125 milionów euro to jest
za
mało.
A ma 250...
Euro?
Nie euro, tylko złoty, a ma kosztować jakieś 250
no
milionów.
No i pani redaktor dotknęła teraz właśnie tego clou. Analiza o tym przedstawiona przez obecny zarząd, że będzie to kosztowało 250 milionów, mieści się w czterech zdaniach na pół strony A4. A zostało wykonane odpowiednie dokumenty, PFU całe, program funkcjonalno-użytkowy, kosztorys przez firmę, która robi tego typu obiekty na całym świecie, która zrobiła polski pawilon dla Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Przez ekspertów, gdzie była technologia, wszystko opisane i tak dalej i wyliczyła to na 90 milionów netto.
Zostało inflacja to aż tak wskazane. Wysoko, a bardzo tutaj, nie podskoczyła, żeby była aż taka różnica w tych wycenach.
A tutaj bazujemy na tym, że będzie to 250 milionów złotych z tego powodu, że zrobiono analizę na 4 strony papieru. Co jeszcze? Powołuje się obecny zarząd na to, że mamy sytuację związaną z tym, że musimy drogę wykonać w Wasilkowie. Ja powiem w taki sposób. Karol jest radcą prawnym, ja jestem prawnikiem. Jaki sposób obecny zarząd województwa podlaskiego dał wcisnąć do wykonania drogę za 15 milionów?
To pytanie to kierujemy do pana Karola Pileckiego.
Panie redaktor, jest więcej tych kwestii jeszcze.
Tak, że tak to ujmę, wcisnąć budowę tej drogi?
Nie, trzeba było uchylić tą decyzję o lokalizacji celu publicznego w części dotyczącej nałożenia obowiązku o drogę, a nawet jakby nie było takiej możliwości, to przecież jest to na terenach podległych urzędowi marszałkowskiemu,
proszę bardzo,
to było,
panie,
można inną drogę znaleźć.
Karolu. Karol,
jeszcze coś powiem tutaj w tej kwestii. Także.
Pani redaktor, tak szczerze mówiąc, to jestem w dosyć komfortowej sytuacji dzisiaj, ponieważ te wszystkie problemy, o których rozmawiamy, wynikają z działania zarządu marszałka
to
Kosickiego.
Formułka, Karola.
Nie, to nie formułka, ale to jest prawda. No, spójrzcie państwo znowu na tę sytuację. Mieliśmy przewidziane
ale
trzy różne lokalizacje.
Ale tutaj Artur Kosicki powiedział, że nie trzeba było wcale godzić się na budowę drogi.
Oczywiście, że
no,
tak.
Ale nie
no
trzeba
przecież
było...
przez swój teren.
Tak czy nie?
To mówimy tutaj o kwestii, tylko ta droga kosztowała 15 milionów złotych.
Ma kosztować.
Kolejne, ma kosztować, tak. Ma kosztować, bo to jest...
budżet
nie, po prostu
nie
w mojej ocenie tamte koncepcje były źle przygotowane, ponieważ po co na siłę mamy wciskać samorząd rządom jakąś inwestycję i później boksować się z tego,
a czy droga... samorządom? Przecież tu rząd marszałkowski.
Czy droga... Nie, a mówię o terenie. Czy droga ma być...
A to nasze muzeum.
Na tym gruncie, czy droga ma być wybudowana przez nas na innym i tak dalej. Tu pan radny Kosicki wchodzi w kwestię boksowania się dalej i tak dalej. Nie w tym rzecz. Szanowni państwo, wystarczy zaproponować podlaskim samorządom, dajcie uzbrojoną działkę, w której
czyli
będzie prąd, droga... Nie, w samorządu w województwie. Bardziej myślę tutaj o Białowieży, jeżeli mówimy o Ksylopolis jako instytucji zajmującej się drewnem. Więc mówię tutaj bardziej o Białowieży, jeżeli już tak pan dopytuje. Ale wystarczy wysłać sygnał do samorządów. Powiedzcie, czy jesteście gotowi, czy zaoferujecie jakąś działkę, która jest uzbrojona o powierzchni powiedzmy 2-4 hektarów i tak dalej. Jestem przekonany, że ze 100 kilkunastu samorządów w województwie podlaskim 1/3 spokojnie odpowie: tak, chcemy, żebyście zainwestowali 100-150 milionów w naszej gminie. Więc
to myślę, koncepcja. Myślę, że nie znajdziemy
ale
takiego samorządu.
Ale pomysł też pan zgłaszał kilka lat temu na etapie tworzenia.
Nie, pani redaktor, my te pomysły już teraz realizujemy. Odbyło się spotkanie w Lasach Państwowych, też dostaliśmy wykaz działek, którymi dysponują Lasy Państwowe, gdzie ewentualnie mogłoby być to zlokalizowane. I też już jesteśmy po rozmowach z kilkoma samorządami, gdzie ewentualnie takie działki moglibyśmy otrzymać i tak naprawdę już wiemy, że jest zielone światło. To jest kwestia tylko wyboru lokalizacji. Ale wybór lokalizacji to drugorzędna sprawa, bo tutaj znowu mamy do czynienia z obietnicami realizacji dużych inwestycji, ale niestety bez pokrycia finansowego. W momencie, kiedy tutaj mój kolega Jacek Piorunek, członek zarządu województwa podlaskiego, wgłębił się w tematykę Ksylopolis, okazało się, że koszt budowy za metr takiej instytucji wynosi około 30 tysięcy złotych i to są analizy przeprowadzone, twarde analizy przeprowadzone na bazie realizacji inwestycji, które już są w Polsce realizowane, gdzie przetargi były na przykład nawet w 2024
Panie
roku.
Redaktor,
ale proszę pozwolić mi dokończyć.
Wstrzymajmy się tutaj na
30 tysięcy. Jeżeli mówimy...
Jest sytuacja, że analiza materiała, które dostaliśmy...
40 milionów złotych.
Na analizę, na które się powołuje pan radny, Karol Pilecki, to są analizy na 4 zdania, które zostały wykonane przez obecny zarząd za pomocą własnej Departamentu Inwestycji. To jest kpina. No, macie kosztorys, macie program funkcjonalno-użytkowy przygotowany przez profesjonalną firmę, która robiła, że tak powiem, pawilon dla PAIH-u, która robiła na świecie wiele takich inwestycji. Dokument na 300 stron, gdzie jest opisany każdy kabel, każdy materiał, z którego to będzie wykonane. I wy robicie analizę na pół strony i z tej analizy uważacie, że to będzie 250. Ja się chcę coś uwalić, to się oczywiście wszystko znajdzie. 25 milionów euro leży do wykorzystania w programie Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027. Do tych kwestii, o których tutaj mówimy w przypadku Ksylopolis, wystarczy skorzystać. Tylko w mojej ocenie, pani redaktor, to jest moja ocena. troszkę oparta na plotkach, które chodzą już dzisiaj po Białymstoku.
To że te pieniążki pójdą na coś innego?
Prezydent, oczywiście, prezydent miasta Białegostoku już łapy ponoć na tym położył. Mówię oczywiście w cudzysłowiu. I tutaj jest sytuacja taka, że to, co żeśmy nie zabezpieczyli w formie przetargów, umów i tak dalej, jest związane z tamtym zarządem, ma być zaorane. Mam nadzieję, czy że Breast Cancer Unit wreszcie zostanie rozpoczęte, czy też jednak Ksylopolis w jakimś sensie da się, że tak powiem, utrzymać. Ale trzeba zaznaczyć jedną rzecz. Jeżeli obecny zarząd ponosi odpowiedzialność za rozwój województwa, bo pamiętajmy jedną rzecz, to co zostało nam przedstawione, to jest nic innego jak pomysł na trochę większy dom kultury. Tak? A to miała być wizytówka nie tylko naszego regionu, ale
chodzi
całego
panu
kraju
o propozycję, by Przyciołkowskiego
otóż to, no przecież już się w kuluarach mówi politycznych, że brakuje prezydentowi Truskolaskiemu do hali parę setek
ale to nieprawda,
milionów.
Naprawdę.
Jest sytuacja taka, że Ksylopolis ma być w tej sytuacji pewnym uzupełnieniem tego wkładu. Ja powiem jeszcze raz, jeżeli jest taka koncepcja zarządu, niech to zarząd tylko wyjdzie i powie. Ale nie mydli oczu ludziom, że jest to czy tamto. Niech przykłada kartę papierów, bo
więcej dokumentów. Była, panie marszałku, oficjalna informacja, że Ksylopolis mógłby powstać w sąsiedztwie hali widowiskowej przy Ciałkowskiego. I byłoby wspólny parking i tereny wystawowe dla Ksylopolis byłyby na parkingu hali widowiskowej.
Ale budynek
że
miałby
to
być o wiele mniejszy i nie spełniałby
tak
sobie funkcji.
Mniejszy.
O dużo mniejszy. Bo z tych analiz, co było przedstawiane, to jest to w ogóle budynek innego typu i o wiele mniejszy powierzchniowo niż z tym, co mieliśmy zrobić, że tak powiem, w Wasilkowie.
Ale
tak,
czy jest szansa, żeby w ogóle Ksylopolis powstało?
Tylko jedno
powstało,
zdanie dokończę.
Bo może być tak, że jednak... W ostateczności zarząd w ogóle zmieni przeznaczenie tych pieniędzy i na przykład pójdą na lotnisko.
Momencik, zaorane lotnisko, zostanie zaorane też Ksylopolis. Zobaczycie państwo, jestem tego pewny.
Ale, nie, ale szanowni państwo,
zobaczymy teraz, nie. Mówi pewno, Karol Pilecki.
Ale tylko chcę dokończyć to, co powiedziałem i już niech kończy, niech się wypowiada pan Karol Pilecki. Powiedzmy sobie jedną rzecz. Koncepcja Ksylopolis została przygotowana przez właściwe firmy i co jeszcze? Pamiętajmy, że Ksylopolis to miała być nie tylko wizytówka samorządu województwa podlaskiego, ale przede wszystkim też koło takie zamachowe do rozmuchania Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Bo to miało ze sobą współgrać, miało się napędzać w tej całej sytuacji. Dlatego taką koncepcję wybrał. Ja jej nie wybierałem. Tą koncepcję przedstawił profesor Dzienis, swego czasu rektor Politechniki, w oparciu też o analizy i dokumenty. Dlatego to nie jest tak, że se Kosicki coś wymyślił. Nie, to było wszystko oparte dokumentami, a pieniądze są i trzeba tylko po nie sięgnąć. Boję się, że zostanie to źle wykorzystane, ale do tego ma prawo obecny zarząd.
Szanowni państwo, został wymyślony projekt instytucji i pamiętam jak dzisiaj tą pierwszą prezentację ówczesnych pracowników Ksylopolis. Jeden z nich odpowiedzialny za przedstawienie prezentacji powiedział, że no on to się zna na koncepcji, ale o kosztach, ile to może kosztować, to on nie ma zielonego pojęcia. I tak trochę wyglądało przygotowanie właśnie Ksylopolis. Czy to zostanie? Bo ja myślę... Nie będę wymieniał z imienia nazwiska tej osoby. Mówimy tutaj o Ksylopolis. Czy powstanie? Bo ja myślę, że tego słuchacze chcieliby się dać. Tak, chcielibyśmy zbudować coś na wzór Hydropolis, tak jak mamy we Wrocławiu. I żeby to miało rozmach. Niemniej jednak to wymaga zaangażowania kilkuset milionów złotych. Te środki,
a pan Jacek Piorunek powiedział, że decyzja ma być do końca roku podjęta.
Te środki,
bo czas nagli,
te środki nie zostały
wydać pieniądze.
W programie Funduszu Europejskiego.
Przepraszam bardzo, przepraszam panie Karolu,
nie ma problemu, nie ma problemu. Te środki nie zostały po prostu wcześniej zabezpieczone. I teraz
nie,
tak naprawdę. No nie, ale one są niewystarczające. Nie, radny Kosicki chce nas wprowadzić dalej w taki kanał, w jaki wprowadzono województwo, na przykład z teatrem dramatycznym. Tam też miał pan różne plany, projekty, kosztorysy i co się okazuje, że
pana
dzisiaj samorząd województwa
wydał pozwolenie.
Ale nie
wadliwe,
przerywamy sobie. No, nie
wadliwe pozwolenie
sobie,
na budowę i teraz mamy tę konsekwencję.
Panie radny, przed świętami to już
wątek.
Nie przerywajmy sobie.
Proszę bardzo.
Więc to samo jest w Teatrze Dramatycznym. Do dzisiaj województwo musi płacić za przystoje firmie, która nie może realizować inwestycji.
Nieobecny zastępca.
Powróćmy do Ksylopolis.
Teatru?
Pan nadzorował jako marszałek chyba instytucję
kultury. Ale nie za moich czasów zostało to podpisane, jeśli chodzi o przystoje.
Więc to jest,
za czasów nowego zarządu.
To jest poważny problem tam. Jeżeli chodzi o Ksylopolis, to szukamy po prostu finansowania. Jesteśmy przed spotkaniem w Ministerstwie Środowiska. Kilka osób się w to zaangażowało. Jeżeli będziemy dysponowali środkami, to zrobimy to naprawdę na wysokim poziomie i z dużym rozmachem.
Czyli następny zakład.
Nie ma środków tutaj żadnych, nie ma środków pośrednich przy realizacji Ksylopolis, no bo też szanujemy pieniądze. W najgorszym wypadku, jeżeli nie znajdziemy tych kilkuset milionów złotych na realizację tego z dużym rozmachem, to te środki, które są zabezpieczone w funduszach unijnych dzisiaj w regionalnym programie operacyjnym, w niewystarczającej kwocie zostaną
milionów,
przeznaczone na konkursy dla naszych instytucji kultury, które są w województwie podlaskim, a wiele osób też zgłasza się z takimi potrzebami. Zobaczymy, w którą stronę to pójdzie, to się jeszcze waży.
Następny zakład, panie Darek.
My jesteśmy medium publicznym. Jesteśmy przeciwni hazardowi.
Ale totalizator sportowy to też jest spółka.
Ale na cele charytatywne sami zbieramy. Dobrze, spróbujmy teraz jeszcze bardziej podsumować pracę obecnego zarządu województwa podlaskiego. 7 maja marszałkiem został, przypomnę, Łukasz Prokorym z Koalicji Obywatelskiej. Stanowiska wicemarszałków objęli Wiesława Burnus i Marek Malinowski. Wcześniej tak, że w zarządzie województwa, ale tworzonym przez Zjednoczoną Prawicę. W skład zarządu weszli też Jacek Piorunek z Koalicji Obywatelskiej i Bogdan Dyjuk z PSL-u. Minęło już 7 miesięcy urzędowania. Jak panowie podsumują? Proszę bardzo, Karol Pilecki.
Tak jak powiedziałem, w wielu kwestiach to naprawdę odminowywanie pól, na których jest wiele min, takich jak na przykład inwestycja w teatrze dramatycznym, taki jak Ksylopolis, gdzie trzeba było w ogóle zmienić zasady funkcjonowania tej spółki. Naprawiliśmy już to, przejął tą spółkę samorząd województwa od PKS-u i od jeszcze innej. Dolina Rolnicza, gdzie PKS zakładał spółkę Dolina Rolnicza, ja nie wiem w ogóle, jak to było możliwe, w statucie nie miał z tym nic totalnie wspólnego, samorząd województwa to przejął. W ochronie zdrowia po 7 miesiącach, co się okazuje? 80 milionów zobowiązań wymagalnych w samym szpitalu wojewódzkim, brak pieniędzy na wypłaty i to wszystko, pani redaktor, trzeba odkopywać.
Czyli zarząd województwa ma pod górkę.
Reagować. No, zdecydowanie tak. Ja myślę, że po prostu polityka obiecywania wszystkim, wręczania kartoników nie sprawdza się zupełnie, że w pewnym momencie przychodzi ten czas, kiedy trzeba na stół wyłożyć kartę i powiedzieć, jak jest. I ja myślę, że to, co teraz obserwujemy, to jest to właśnie wykładanie kart i odkrywanie po prostu zamaskowanych działań wcześniejszego zarządu, z którymi na tym etapie się zmagamy. No nawet wspomniał tutaj radny Kosicki o Breast Cancer Unit. Rok temu wręczali kartonik, że to już jest pewne, że jest... do dzisiaj tak naprawdę nic nie wiadomo. Jesteśmy tam chyba na 16 miejscu, jako Białostockie Centrum Onkologii. Pełne wsparcie ze strony naszego zarządu województwa do realizacji tego projektu, ale dużo tematów zostało takich po prostu wrzuconych gdzieś na jakiejś początkowej fazie projektowania i dzisiaj się oczekuje już realizacji w styczniu w 2025 roku. Niech ta realizacja już się rozpoczyna. Niestety, no tak to nie działa.
Panie redaktor, szanowni państwo, żeby nie te przysłowiowe kartoniki, to by obecny zarząd województwa nie miał co robić, bo nic innego jak droga Łapy Wysokie Mazowieckie, na które zabezpieczyliśmy 500 milionów złotych, jest realizowana. Łomża Mężenin to jest nic innego jak Polska Wschodnia i środki z tego programu, które osobiście też negocjowałem zarówno z obecnym rządem, jak i też z Komisją Europejską. Środki o wiele wyższe niż w wcześniejszej perspektywie. I tam druga droga Siemianówka, Tarnopol i dalsza część tej inwestycji, z tego też około 500 milionów złotych. Przecież program obwodnic za czasów Prawa i Sprawiedliwości to też grube pieniądze. Kwestia związana w ogóle, jak popatrzymy tutaj na budżet, to zobaczymy wiele działań z funduszy europejskich dla Podlaskiego na lata 2001-2027. To nic innego jak realizacja tego, co zabezpieczył wcześniejszy zarząd i tych wszystkich środków, które tam, bym powiedział, zostały wpisane historycznie wysokich, bo nigdy takich środków nie było. Także wypadałoby przynajmniej powiedzieć poza anteną słowo dziękuję, bo inaczej to by ten zarząd nie miał właściwie co robić, bo jedyną nową kwestią w budżecie to jest tylko kwestia Orlików i drogi do Płaskiej. Wszystko inne to są, bym powiedział, rzeczy, które zostały gdzieś tam przygotowane i realizowane za nas. Przykro jest, że tam, gdzie nie zdążyliśmy podpisać stosownych umów i stosownych zobowiązań, to te rzeczy naprawdę pójdą do kosza i to wszystko na to wskazuje. I to jest smutne, bo ja uważałem, choćby tak jakby przy projekcie Doliny Rolniczej, że jeżeli moi poprzednicy mi zostawili temat i zadanie znalezienia na to środków, to po prostu wykonałem. Udało się w ramach Funduszy Europejskie dla Podlaskiego pieniądze zabezpieczyć, wpisać po negocjacjach z komisją i teraz obecny zarząd może z tego, bym powiedział, spijać śmietankę. Dlatego tego typu rzeczy...
To tyle odnośnie podsumowania pracy obecnego zarządu.
Tak, ale to jest w większości budżetu, to przecież są inwestycje nasze.
A jaki
nasze.
Będzie przyszłoroczny budżet?
Ale to o tym mówimy. To w 2025 zostawiliśmy historyczny budżet na rok 2024.
Czy pan jest zadowolony, czy jeżeli chodzi o kontynuację pana funduszu wsparcia?
Nie do końca. Z tego jestem zadowolony. Smuci mnie to, że jest to pod pewnym ciśnieniem, przymusem politycznym, że to musi być realizowane, bo pewnie by nie takie rzeczy zostały z niego wyrzucone, ale do czego zmierzam? Ja powiedziałem, my nie będziemy taką totalną opozycją, jako był Karol i jego klub za czasów, jak ja byłem marszałkiem województwa podlaskiego. Raz, że nie przygotowaliśmy oświadczenia, że jesteśmy w opozycji, a dwa, już teraz z tego miejsca mówię, pomimo odrzucenia w Komisji Finansów naszych poprawek, a myśmy przyjmowali przez ostatnie lata poprawki opozycji, powiedziałem i mówię jeszcze raz, będziemy głosowali za tym budżetem, bo nie jest dla ludzi.
A ile
lepszy,
poprawek
gorszy.
Zgłosiliście?
Cztery, tylko cztery. Jak ja byłem marszałkiem, pani redaktor, tych poprawek
każda
była kolosalna
milionów.
Ilość.
To takie poprawki,
dobrze,
które
proszę
mają
bardzo, teraz nawet Karol jednej nie ma. Pilecki, Komisja Finansów, dlaczego odrzuciła te poprawki?
Szanowni Państwo, rozmawiamy jeszcze o tych poprawkach, niemniej jednak, jeżeli ktoś wrzuca poprawkę, wpisuje tam kwotę 5 milionów złotych, w drugiej 5, w trzeciej 5, gdzie się zbiera raptem nagle 15 milionów złotych, więc trudno aż takich zmian dokonywać.
Jak to ocenia pan przyszłoroczny
to nie będzie możliwe.
Ja
przyszłoroczny budżet oceniam bardzo dobrze, bo to będzie 1 800 000 000 złotych. Następuje ciągłość władzy. Będziemy kontynuowali budowę dróg. Dlatego możemy budować drogę z Łap do Wysokiego, ponieważ wcześniej zbudowaliśmy drogę z Białegostoku do Łap. I to jest właśnie ta ciągłość władzy, o której tutaj mówimy.
A już w najbliższy piątek będzie drugie czytanie projektu budżetu województwa podlaskiego na przyszły rok i być może jego przyjęcie i chyba dzielenie się opłatkiem.
Tak jest, pani redaktor. I w tym miejscu właśnie jeszcze chciałbym zaapelować do pracowników, zwłaszcza instytucji ochrony zdrowia w naszym mieście i tych, które prowadzi samorząd województwa podlaskiego. Nie bójcie się państwo. Nic tutaj tym instytucjom naprawdę nie grozi. Nie będziemy osłabiali ani funkcjonowania Białostockiego Centrum Onkologii, ani pogotowia ratunkowego. A w szpitalu wojewódzkim śmiem twierdzić, że trudno już zrobić, żeby było gorzej po prostu. Więc tu naprawdę będziemy pracowali nad tym, żeby tę sytuację wyprostować. Tak, no i pomimo tych wszystkich problemów, z którymi mamy do czynienia na co dzień, to jest przed nami okres, w którym wspólnie z rodzinami będziemy dzielili się opłatkiem. Życzę państwu wesołych i zdrowych świąt Bożego Narodzenia. Tyle. Dziękuję bardzo.
Panie redaktor, ja oczywiście też życzę nie tylko mieszkańcom, ale też i naszym konkurentom politycznym, wszystkim z naszego regionu i całej Polski zdrowych, radosnych świąt Bożego Narodzenia. A tak jak już tutaj mój przedmówca zwrócił się do pracowników, nie martwcie się. Wygra pan Karol Nawrocki wybory prezydenckie. Będzie dobry wiatr do zmian, zarówno też w samorządzie województwa podlaskiego. Wrócimy do kontynuacji nie tylko Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, ale i też zajmiemy się województwem w taki sposób, jak trzeba. Także bądźcie dobrej myśli.
Szanowni Państwo, nie wiem, co się dzieje z radnym Kosickim. Fantasta. Do widzenia.
Od małej do wielkiej polityki. A ja się przyłączam, ale tylko do życzeń świątecznych, spokojnych, zdrowych, pogodnych
wszystkiego dobrego.
Świąt. A w grach politycznych gościliśmy dziś przewodniczącego klubu Koalicji Obywatelskiej w Sejmiku Karola Pileckiego oraz przewodniczącego klubu Prawa i Sprawiedliwości Artura Kosickiego. Dziękuję panom za rozmowę.
Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Wspólnie życzymy wszystkim.
A do usłyszenia mówi Renata Reda.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.